Wystawa również, którą widzieliśmy, ona budzi pewien niepokój. Właśnie ten niepokój bierze się stąd, że eugenika nie jest tylko historią, nie jest tylko przeszłością, ale ona jest także teraźniejszością i o pewnych teraźniejszych zagrożeniach, czy przejawach, czy wymiarach eugeniki we współczesnej nauce opowie nam pani profesor Magdalena Fikus. Zapraszamy.
Ksiądz Lemański miał tak świetnie ustawiony mikrofon i uważam, że w związku z tym to dobrze go było słychać. Nie wiem, ksiądz ma większe doświadczenie z mikrofonem. Proszę Państwa, jestem ogromnie wdzięczna za zaproszenie mnie tutaj. Jednocześnie zapraszająca mnie zachęta, pani kurator, wprawiły mnie w ogromną konfuzję, ponieważ tak wciąż mi się wydaje, że ja jestem z innego świata. W związku z tym będę się trochę odcinać. Nie tyle wchodzić w tę wystawę, ale się będę od różnych pojęć odcinać, ponieważ potraktowano mnie tutaj jako głos nauki. Nauki, konkretnej nauki, która stoi za tą sztuką, którą nam tu pokazano. My od już licznych lat, powiedzmy 10, 15, my upowszechniający naukę spotykamy się z takim dążeniem, że należałoby znaleźć wspólną płaszczyznę do rozmowy między nauką i sztuką. Powstające w Polsce festiwale nauki bardzo często noszą już teraz nazwę Festiwal Nauki i Sztuki. I w Centrum Nauki Kopernik, z którym współpracuję, jest też takie marzenie o tym, żeby stworzyć miejsce, w którym rozmawiają ze sobą nauka i sztuka. To jest bardzo chyba oczywiste dążenie, ponieważ nauka i sztuka powstają z tego samego impulsu ludzkiego umysłu, żeby obejrzeć sobie rzeczywistość i jakoś ją opisać. Więc jest coś bardzo wspólnego. To my ludzie tworzymy i naukę, i sztukę. Ale jednocześnie bardzo szybko w rozwoju społeczeństw pojawiło się, te dwie drogi się jednak zaczynają rozchodzić. Nauka i sztuka powstaje w wyniku, w moim opinii, takiego impulsu, takiego olśnienia, takiego nagle właśnie, no powiedziałabym olśnienia, że coś jest nie takie, jak się dotychczas wydawało, że coś jest warte opisania, że coś jest warte pokazania innym ludziom. No i w związku z tym, jeżeli znowu sobie odetnę różne okoliczności, to mam to uczucie, że w nauce, jeżeli mamy taki impuls, że coś jest nie takie, jak dotychczas się nam wszystkim wydawało, to zaczynam gromadzić obserwacje, formułować hipotezy, sprawdzać te hipotezy przez różne, w naukach, o których ja używam słowa nauka tutaj, jak do nauk doświadczalnych i przyrodniczych i fizyki, astronomii i tak dalej, czyli tych ścisłych nauk tak zwanych. Otóż gromadzimy różnego typu obserwacje, a potem jeszcze je sprawdzamy, ustawiamy jakiegoś typu doświadczenia. Doprowadzamy, jak ktoś ładnie powiedział, do spotkania się ręki i mózgu. I jest też taka świadomość w nauce, że można mieć 100 doświadczeń i obserwacji, które poświadczają, że nasza hipoteza jest prawdziwa i wystarczy jedno, żebyśmy się zaczęli tej hipotezie od nowa przyglądać. W którymś momencie ludzie uznają, że można to uznać za teorię, czyli za już dalej posuniętą prawdę. Mówi się często, że nauka, ta ścisła nauka również dąży do prawdy. No i ja nie jestem filozofem, ale mam pełną świadomość, że używanie słowa, trzeba bardzo ostrożnie używać słowa prawda. Ja bym króciutko przyjrzała się genetyce, nauce, która jest mi najbliższa, którą uważam za prawie naukę w tej definicji, którą przed chwilą wygłosiłam, że to ma być sprawdzalne, obliczalne, doświadczalnie sprawdzane. genetyka założona została przez prace, które powstały mniej więcej 200, troszkę mniej niż 200 lat temu. I wtedy było jasne, w pracach Mendla oczywiście, że genetyka, że dziedziczenie cech związane jest z jakimiś materialnymi cząstkami. I potem minęło 60-70 lat, kiedy ludzie nie przyjrzeli się temu, jakie to są materialne cząstki, tylko zaczęli snuć różnego typu pomysły, doświadczenia. To jest ten okres, który między innymi w jakiś sposób opisuje wiele instalacji tej wystawy, kiedy się uważało, że jeżeli zmierzyć komuś długość nosa i porównać to u tysiąca ludzi, to to będzie naukowo udowodnione, że ten człowiek jest tym lub należy do tej czy innej grupy ludzi. Otóż jeżeli mamy do czynienia z nauką, to musieliśmy sobie zadać pytanie dalsze. Co jest materialną podstawą? Nie, że są to jakieś cząstki, a w latach 20. ludzie dostawali nagrody Nobla, zasłużone nagrody Nobla, gdzie uważali, że to są białka, które występują w komórkach. Otóż należało się tego dowiedzieć. I ludzie się tego dowiedzieli i fundamentalna praca, o której słyszał każdy, który każdy widział wyobrażenie tego, to jest praca z roku 52 Watsona, Cricka, Wilkinsa o helikalnej budowie DNA i o substancji, która decyduje o przekazywaniu cech, że to jest DNA. To też był taki moment, kiedy mogliśmy uznać, że jesteśmy wobec tego, osiągnęliśmy prawdę. I piękno nauki polega na tym, że nigdy sobie jednak nie mówi, doświadczalna nauka również, a fizycy o tym wiedzą najlepiej, że rzeczywiście osiągnęliśmy prawdę. Osiągnęliśmy prawdziwe spojrzenie, właściwe dla tego momentu, dla tego etapu, dla tego poziomu naszej wiedzy. I jeżeli chodzi o DNA, to ja dalej uważam, że to jest prawda. A minęło od tego czasu 60 lat, że substancją, która decyduje o przekazywaniu informacji genetycznej, jest taka cząsteczka chemiczna DNA. Ale po drodze okazało się bardzo dużo różnych innych obserwacji, które nie obaliły tej jednej, o której mówiliśmy sobie między hipotezą a teorią, jest ta droga, ale które bardzo wzbogaciły tę jedną, tę, że to jest DNA. Okazało się, że informacja genetyczna może być zawarta jeszcze w podobnej cząsteczce, ale nie DNA, tylko RNA. Okazało się, że informacja genetyczna może być między nimi przekazywana. Czegośmy na początku uważaliśmy, że tak nie jest. Uważaliśmy, że zawsze zaczyna się od DNA. W doświadczeniach współczesnych, w których pokazano, że może być przekazywanie informacji genetycznej między DNA do RNA i od RNA do DNA, powstała również idea, jak to się kiedyś zaczęło. To jest na przykład takie pytanie, znowu hipotezy. Teorii jeszcze stworzyć nie możemy, są tylko hipotezy. Jak zaczęło się życie? Skąd zjawiło się życie na Ziemi? Czy to skądś przyleciało? Ale ta odpowiedź nie rozwiązuje nam problemu, bo nawet jeżeli przyleciało, to kiedyś musiało się zacząć. No ale jest bardzo piękna hipoteza o tym, że świat przekazywania informacji genetycznej zaczął się od RNA, a nie od DNA. Że DNA jest kolejnym etapem, który dziś jest najbardziej aktywny, że tak powiem. Najbardziej aktywną cząsteczką przekazującą cechy genetyczne jest DNA. Uważaliśmy również, że istnieje taki podział wtedy, kiedy już dosyć dużo dowiedzieliśmy się o DNA, o genach, które są częściami DNA, że istnieje w naszej w perspektywie naszego życia mniej więcej, bo to jest perspektywa, która jest nam najprostsza do zrozumienia, że w tej perspektywie gatunki różnią się właśnie poprzez różnice w genach i że to jest stałe, trwałe, a zmienia się w perspektywie tysięcy, milionów lat. Ale w tym naszym okresie to jest trwałe. No a potem się okazało, że cały świat mikroorganizmów bez przerwy wymienia informację genetyczną. Że stworzyć drzewo ewolucji w świecie mikroorganizmów, które są w tej chwili ślepą gałęzią tego głównego, co uważamy za drzewo ewolucji. Że stworzyć tam drzewko ewolucji jest niemożliwe, bo one bez przerwy się wymieniają. Wymieniają się cząsteczkami, zwykle DNA, które decydują o ich cechach. Czyli jest taka niezwykła plastyczność na poziomie mikroorganizmów. Z tego, cośmy się dowiedzieli, co jest takim trwałym bazą, że tak powiem, dla mnie, co Państwu powiedziałam, no to jest właśnie to, że jest DNA i że życie na Ziemi odbywa się według uniwersalnego mechanizmu. To znaczy, że zarówno na najniższe organizmy, jak i najwyższe, zarówno w Afryce, jak i na Alasce, życie i we wszystkich środowiskach, życie zbudowane jest według pewnego uniwersalnego zapisu. To jest fantastyczne, ale jak sobie pomyślimy, jak wygląda kultura ludzka, to żadnego, ja osobiście, będąc tu laikiem, żadnego uniwersalizmu nie widzę. Kultura, zwyczaje społeczne, grupy społeczne. No i nagle się okazuje, że ten jeden człowiek, który wyrasta z jednego genetycznego pnia, wszyscy jesteśmy z tego samego, nie ma innego gatunku ludzi w tej chwili na świecie, jeszcze nie odkryto w każdym razie, poza nami. Czyli jesteśmy wszyscy niezwykle do siebie podobni. 90% podobieństwa genetycznego. A stworzyliśmy tyle różnych kierunków w kulturze, w sztuce. No i tu zaczyna się ten problem. Stąd jest nasz problem, nas upowszechniaczy nauki, że chcielibyśmy być razem z tymi, którzy tworzą kulturę i sztukę, i takiej drogi trzeba poszukać. Ja uważam, że jej jeszcze nie ma. Ja obejrzałam teraz, przeczytałam taki artykuł, w którym było napisane, że Poincaré wyraził kiedyś taką myśl, że jest możliwa geometria nieuklidesowa, a wobec tego Einstein stworzył teorię relatywistyczną, a Picasso rozpoczął malunki, obrazy kubistyczne. No to taka jest myśl, którą ktoś tam rzucił. Ale ja myślę, że ani Picasso, ani Einstein nie zastanawiali się na tym, co ich razem łączy. Być może, że jeden drugiego obrazy oglądał, już na pewno Picasso nie zrozumiał tego, co zrobił Einstein. Czyli myślę, że mamy ten wielki problem. Znaczy, ja uważam, że jesteśmy, że ponieważ jesteśmy z jednego pnia, to i że sztuka, tak jak powiedziałam na początku, i nauka wynikają z tej iskry, która nagle w jakimś umyśle się budzi, to jednocześnie będziemy mieć straszne trudności, żeby się wzajemnie zrozumieć, naprawdę zrozumieć, żeby ta sztuka i kultura była w jedności z nauką, chociaż to jest oczywiste, że powinna być. No i proszono mnie tu, żebym o zagrożeniach powiedziała. No otóż powiedziałam Państwu, że są takie rzeczy, które ja uważam, że są prawdziwe, takie jak DNA, że jest nośnikiem informacji genetycznej, ale z takich wielkich odkryć naukowych wyrasta zawsze jakaś technika, technologia, technika. I ludzie sobie myślą, że jeżeli już wiemy, że to są, że fragmenty DNA określają jakieś cechy, to dlaczegoż by tych cech nie wprowadzić do takiego obiegu inżynieryjnego, tutaj się mówi o inżynierii społecznej, to do inżynierii w pewnym sensie społecznej, prawda? Cudowny gen, czy układ genów, który decyduje o tym, że nie chorujemy na cukrzycę, bo mamy insulinę, ale jak zachorowaliśmy, to może byłoby fajnie, moglibyśmy teraz wprowadzić ten gen, który nam teraz go zabrakło, albo jest chory ten gen, albo jakoś nie tak działa. Czyli mamy technikę, proponujemy technikę. Propozycje tej techniki, którą się nazywa inżynierią genetyczną, powstały w latach 70., na samym początku lat 70. To jest albo bardzo blisko, w sztuce w latach 70. i dzisiaj, myślę, że to jest jednak bardziej płynne, pojawianie się różnych nowości. Natomiast w nauce, tej nauce, o której ja mówię, od tego, znaczy w stosowaniu tej nauki, o której ja mówię, nastąpiły kolejne wielkie rewolucje. Nauczyliśmy się wydzielać geny, czyli fragmenty tej dziedziczności w zdefiniowanej postaci, dokładnie zdefiniowane chemicznie. Ten kawałek DNA koduje, mówimy, w organizmie taką a taką cechę. Tegośmy się nauczyli. W związku z tym postanowiliśmy tym manipulować. Słowo manipulacja to jest brzydkie słowo, ale my je niestety musimy używać. Więc stworzyliśmy nowe rodzaje bakterii, na przykład mikroorganizmów, które produkują dla nas białka, na przykład ludzkie, które mogą być używane jako leki. Ja nie znam etycznych zastrzeżeń do tego, żeby bakteria robiła nam insulinę albo hormon wzrostu. Ale może to można by i wymyślić, bo zaraz przychodzi ta myśl, która tu dzisiaj była cytowana, jest mi miło, że istnieje jeszcze ten inny obszar nauk humanistycznych, które może nie są aż tak sprawdzalne, które może nie są aż tak doświadczalnie właśnie do sprawdzenia, ale w których ten sam umysł ludzki próbuje ocenić skutki tego, co przynosi ze sobą nauka. No więc do leków może nie mamy zastrzeżenia. Mamy oczywiście do firm farmaceutycznych, które je produkują, ale to już zupełnie nie jest nauka. Ale nauka wytworzyła również szczepionki, które według nauki są całkowicie bezpieczne. No i pojawia się teraz, jak Państwo wiecie, na całym świecie ruch antyszczepionkowy, który z punktu widzenia nauki jest całkowicie godny odrzucenia. Tym niemniej w umysłach ludzi, tych samych ludzi, tych z tego samego gatunku, pojawia się nagle taka wątpliwość. Dlaczego? To jest inna sprawa. Czyli mamy już nawet w tym dla mnie najbardziej niedyskusyjnym miejscu użycia genetyki do życia wątpliwość. Jeżeli oni tam w tamtych salach mierzyli ludziom nosy i rozstawienie oczu, to teraz jest pytanie, jak to jest z tym, czy my nie jesteśmy znowu zdolni do tego, żeby wytworzyć dzięki nowym zdobyczom nauki, bo oni nie wiedzieli, że długość nosa zależy od jakichś genów, ale to nie są geny żydowskości. W związku z tym powstaje pytanie, że w oparciu o ten nowy poziom tej wiedzy, którą dzisiaj mamy, czy jesteśmy w stanie to źle wykorzystać? No powiedziałam o szczepionkach. Dla mnie to jest nonsens, ale ludzie o tym chcą rozmawiać. Następny problem, z którym ja sobie powiedziałam, że już nigdy nie będę dyskutować, to jest GMO. Bo GMO znowu nie będę Państwa dalej wprowadzać w to, o czym, co i dlaczego, ale GMO to jest wprowadzanie obcych genów, które nigdy by się inaczej nie dostały, do roślin i zwierząt. I patrzę i według naszej ludzkiej perspektywy ulepszanie ich. W jakimś sensie ulepszanie. Bo teraz ta roślina nie będzie zjadana przez jakieś szkodniki, a teraz ta inna roślina wytworzy nam więcej cukru, a to zwierzę wytworzy więcej mleka. Wszystko strasznie pod naszym kątem widzenia. I to już jest stosowanie nauki. Znaczy stosowanie świetnych, wspaniałych, opanowanych technik do tego, żeby stworzyć świat wokół nas inny. I my uważamy, że lepszy. No i teraz znowu mają prawo odezwać się ci etycy i powiedzieć, i zabrać głos, czy to naprawdę jest lepszy świat. I w ogóle co uważamy, że lepszy? I tu wracamy znowu do tego pytania o postęp. Co to jest postęp? Ja lubię definiować, więc ja nie wiem, co to jest postęp. Postęp to jest przyjrzenie się w czasach historycznych, jak się coś rozwijało. Ale jeżeli do postępu chcemy przypisać jakieś wartości, że ten postęp doprowadził do czegoś lepszego albo gorszego, to ja uważam, że to słowo by mi się nie podobało. Ale czy jest postępem, że mamy w tej chwili kilkadziesiąt nowych leków, bo istnieje inżynieria genetyczna, bo inżynierowie genetyczni wiedzą, że istnieje DNA? Dla mnie to jest jakiś rozwój, prawda? A czy to jest lepiej czy gorzej? Ja nie wiem. Ja myślę, że lepiej, że mamy trochę tych leków więcej, ale tutaj to jest inna sprawa. Jeżeli chodzi o GMO, tak jak powiedziałam, zmieniamy rośliny, głównie protesty ludzkie są przeciw roślinom i przeciw zwierzętom. I teraz zmienianym. No i teraz jest pytanie, czy w związku z tym zrobiliśmy coś złego, robiąc te inne rośliny i robiąc te inne zwierzęta pod kątem naszych ludzkich potrzeb. I to trzeba rozpatrzyć. I tu znowu pojawiają się oczywiście ogromne koncerny, ogromne pieniądze, ogromne zmiany, które się stają ekonomiczne, socjologiczne. Ale nie obarczajmy odpowiedzialnością za to nauki. To, że ludziom mierzono nosy, nie obarczajmy odpowiedzialnością za to nauki. W związku z tym ja wciąż mam ochotę się odciąć od tej odpowiedzialności, bo to jest sprawa wykorzystania osiągnięć wiedzy naukowej do innych celów, które już nie są nauką. I ostatnie, o czym chciałam powiedzieć, to jest problem człowieka. Że jeżeli my, po pierwsze powiedziałam Państwu, że jesteśmy wszyscy tego samego gatunku, jesteśmy do siebie genetycznie niezwykle podobni. Prawie identyczni, chociaż nie identyczni, bo wystarczy się dookoła rozejrzeć. Ja mam świetny wgląd w całą salę. Więc jesteśmy bardzo do siebie podobni. Stworzyliśmy bardzo różne kultury, bardzo różną sztukę, bardzo różne są przejawy naszego działania mózgu. Do pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o naukę, do pewnych ustaleń dochodzimy i potem to wykorzystujemy. No i pytanie jest podstawowe. Czy wobec tego chcielibyśmy stworzyć lepszego człowieka? Jeszcze lepszego. Jeszcze lepszego niż my tu wszyscy siedzimy. No i tutaj dochodzimy znowu do tej sprawy różnorodności kultur, różnorodności wartości, które sobie najbardziej cenimy w danej kulturze. I dam przykład, o którym tu już w zachęcie mówiłam, do innych prawdopodobnie słuchaczy filmu, który teraz krąży po Warszawie, który się nazywa Marzenie o DNA, który pokazuje, jakie są plany genetyków chińskich. No więc plany genetyków chińskich w tym filmie pokazane są dla nas wstrząsające. To znaczy, że już niedługo, a to jest film sprzed 2 lat, więc ja myślę, że oni już chyba wszystko wiedzą, jakby to zrobili. Będziemy mogli ulepszać rasę ludzką. No najlepiej Chińczyków. Bo rasa w ogóle już nie istnieje dla genetyki, ale my go wciąż używamy. Więc we mnie, wychowanej w określonej kulturze, pomysł, że można by ulepszać człowieka genetycznie od momentu jego poczęcia, narodzin i tak dalej, budzi sprzeciw. Ale powiedział mi ktoś, że ja nie uwzględniam tego, że kultura i właśnie te miary wartości w Chinach są inne niż u nas, czy w Chinach, czy w Azji. Nieprzypadkowo tylko z Korei Południowej oczywiście wychodziły informacje, że już sklonowano człowieka. One się okazały być nieprawdą, ponieważ wciąż jeszcze istnieją wyraźnie bardzo duże techniczne kłopoty z klonowaniem człowieka. Klonować owce, konia, krowę, no tam co jeszcze, kota, psa umiemy, a człowieka wydaje się, że nie możemy. No i pytanie jest, czy chcemy. Czyli to jest o te zastosowania. Czy chcemy zmieniać genetycznie człowieka? I to jest dalej to pytanie do nas. Czy my wiemy, co będzie lepiej? Znaczy ja myślę, że nie wiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo pani profesor. To były uwagi specjalisty, naukowca.